Duchu Święty, przybądź do naszych serc, wstąp do naszego życia. Uczyń nasze serca otwartymi na głos Pana, który przyszedł po to, aby nas zbawić. Przybądź, Duchu Święty.
Ojcze, Stwórco świata, przyjdź.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Raz jeszcze witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Państwa. Zapraszam na katechezę. Do swoich dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego. Kontynuujemy refleksję dotyczącą nauczania Kościoła zawartego na kartach katechizmu. Ostatnie katechezy i tematy przez nas podejmowane dotyczą wyznania wiary chrześcijańskiej. Objawienie Boga jako Trójcy. I temat dzisiejszej katechezy: Ojciec i Syn objawieni przez Ducha. 243 numer i numery kolejne. Czytamy. Przed swoją Paschą Jezus zapowiada posłanie innego parakleta. Rzecznika Ducha Świętego, ten, który działa począwszy od stworzenia. A niegdyś mówił przez proroków, będzie teraz z uczniami i będzie w nich, aby ich uczyć i prowadzić do całej prawdy. W ten sposób Duch Święty jest objawiony jako odrębna osoba boska w relacji do Jezusa i w relacji do Ojca. Wieczny początek Ducha objawia się w Jego ziemskim posłaniu. Duch Święty zostaje posłany do apostołów i do Kościoła, zarówno przez Ojca w imieniu Syna, jak i osobiście przez Syna po Jego powrocie do Ojca. Posłanie osoby Ducha po uwielbieniu Jezusa objawia w pełni tajemnicę Trójcy Świętej. Wiara apostolska dotycząca Ducha Świętego została ogłoszona przez II Sobór Powszechny w Konstantynopolu w 381 roku. Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. Kościół uznaje w ten sposób Ojca za źródło i początek całej boskości. Wieczny początek Ducha Świętego nie jest jednak bez związku z początkiem Syna. Wierzymy, że Duch Święty, który jest trzecią osobą Trójcy, jest Bogiem, jedynym i równym Ojcu i Synowi, z tej samej substancji i z tej samej natury. Nie mówi się, że jest tylko Duchem Ojca bądź tylko Duchem Syna, ale Duchem Ojca i Syna. Kredo nicejsko-konstantynopolitańskie Kościoła wyznaje, z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Łacińska tradycja kredo wyznaje, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Sobór florencki w 1439 roku wyjaśnia: Duch Święty swoją istotę i swój samoistny byt ma równocześnie od Ojca i od Syna. I wiecznie pochodzi od Ojca i Syna jako od jednego początku i jednego tchnienia. a ponieważ wszystko to, co jest Ojca oprócz bycia Ojcem, Ojciec sam dał swemu jednorodzonemu Synowi, rodząc Go. Syn ma odwiecznie od Ojca, przez którego również odwiecznie jest rodzony. To, że Duch Święty pochodzi od Niego. Formuła filioque, czyli pochodzenia Ducha Świętego od Ojca i Syna, nie występuje w symbolu wiary ogłoszonym w 381 roku w Konstantynopolu. Idąc jednak za starożytną tradycją łacińską i aleksandryjską, święty Leon Wielki, papież, wyznał ją dogmatycznie już w 447 roku, zanim jeszcze Rzym uznał i przyjął w 451 roku na soborze w Chalcedonie symbol z 381 roku. Użycie tej formuły w credo powoli przyjmowało się w liturgii łacińskiej między VIII a XI wiekiem. Wprowadzenie terminu filioque do symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego przez liturgię łacińską stanowi jednak jeszcze do dzisiaj punkt rozbieżności z kościołami prawosławnymi. Tradycja wschodnia podkreśla przede wszystkim, że Ojciec w relacji do Ducha jest pierwszym początkiem. Wyznając Ducha jako pochodzącego od Ojca, stwierdza ona, że Duch pochodzi od Ojca przez Syna. Tradycja zachodnia wyraża przede wszystkim współistotną komunię między Ojcem i Synem, mówiąc, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna filioque. Mówi to w sposób dozwolony i racjonalny, ponieważ wieczny porządek osób boskich w ich współistotnej komunii zakłada, że Ojciec jest pierwszym początkiem Ducha Świętego jako zasada bez zasady, ale także, że jako Ojciec jedynego Syna jest wraz z Nim jedyną zasadą, od której pochodzi Duch Święty. Ta uprawniona komplementarność, jeśli nie jest zbyt schematyczna, nie narusza tożsamości wiary w rzeczywistość samej wyznawanej tajemnicy. Drodzy Państwo, temat dzisiejszej katechezy Ojciec i Syn objawieni przez Ducha, poruszamy się w dalszym ciągu po obszarze zagadnień dotyczących Trójcy Świętej. Są to zagadnienia niełatwe, ale zagadnienia, które chcemy podejmować w naszych katechezach, aby świadomość naszej wiary była większa, abyśmy potrafili także poprzez nasz wysiłek intelektualny, prosząc o potrzebne dary Ducha Świętego, chociażby w jakimś sensie dotknąć tej ogromnej tajemnicy, która i tak pozostaje przed naszymi oczyma jako rzeczywistość ukryta. Prawda o Trójcy Świętej, o Bogu osobowym, należy przecież do fundamentalnych, a zarazem do najtrudniejszych spraw w chrześcijaństwie. Jej wyjaśnienie napotykało w historii teologii wiele trudności. Popełniono wiele błędów przy okazji formułowania tego dogmatu. O tych błędach będziemy także mówić w kolejnych katechezach. Wiele rozpraw, traktatów teologicznych, dziesiątki teologów nie rozwiązało tajemnicy Trójcy. Jednak ich rozważania, przemyślenia, świadectwo przyczyniły się do uzasadnienia wiary w Boga, który jest wspólnotą osób. Podjęcie tej prawdy pozwala nam jeszcze raz stanąć wobec tajemnicy. I to jest bardzo ważne i istotne, drodzy Państwo, abyśmy uzmysłowili sobie, że stajemy wobec tajemnicy nie po to, by ją rozwiązać, bo nie jesteśmy w stanie i nie posiadamy takich sił, aby to uczynić. Ale stajemy wobec tajemnicy, aby się nią zachwycić, aby adorować tego, który jest miłością, najpierw wewnątrz trynitarną, a następnie miłością ku stworzeniu, chociaż trudno tu mówić o jakiejś czasowości. Wczytujemy się w katechizm Kościoła katolickiego po to, aby przybliżyć się do tajemnicy Boga. Adoracja intelektualna Trójcy Świętej niejako zabezpiecza przed fałszywym obrazem Boga proponowanym przez gnozę, New Age, buddyzm czy różnego rodzaju sekty. Przybliżenie się do prawdy o Trójcy jest wejściem w tajemnicę miłości. Drodzy Państwo, pytanie o Boga należy do aktualnych i najbardziej podstawowych w każdym czasie, w każdej epoce, na każdej karcie historii. Człowiek zawsze zwracał się ku nieskończoności. Ludy pierwotne miały swoje bóstwa, człowiek antyczny swój absolut, Izrael Boga Biblii. Kiedy dzisiaj chrześcijanin tworzy naukę o Bogu, teologię, to ma na myśli przede wszystkim obraz Boga Starego i Nowego Testamentu. Poddany refleksji 20 wieków doświadczenia religijnego. Dzisiaj świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje miłości. Dzisiejsi ludzie znowu krzyczą za świętym Franciszkiem, że miłość jest niekochana. Dlatego spojrzenie na Boga Trójcę, miłość, jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie ludzkiego serca. Objawienie Boga jako Trójcy jest objawieniem Boga jako miłości, tak bardzo potrzebnej współczesnemu człowiekowi żyjącemu samotnie pośród ludzi w betonowych pustyniach naszego czasu. Katechizm Kościoła katolickiego prowadzi nas drogą tradycji. Wychodzi od Biblii przez doświadczenie Kościoła, dochodzi do naszego przeżycia prawdy o Trójcy Świętej. Prawdy starej, a zarazem ciągle nowej, wciąż wzbogacanej przez historię. Wyznanie Boga jako Ojca jest znane w wielu religiach. Bóstwo jest często uważane za Ojca bogów i ludzi. Tak było w wierzeniach niektórych ludów pierwotnych, tak było u Greków i Rzymian. Ponadto w wielu religiach bóstwa łączono w triady: Trójca rodzinna, Ozyrys, Izyda i Horus, ich dziecko, Trójca męska, Enki, Marduk i Gibil, czy trójpostaciowi Brahma, Wisznu i Siwa. Doświadczenie Boga w innych religiach przygotowało ludzkość do objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Dzięki religiom pierwotnym, następnie pogańskim, później monoteistycznym, świat został przygotowany na przyjęcie pełnej prawdy o Bogu jako Bogu Trójjedynym. Idea ojcostwa, tak bardzo wyraźna w Izraelu, odnosi się najpierw do obrazu Boga jako Stwórcy. Z czasem ojcostwo Boga wiązano z przymierzem i prawem przekazanym Izraelowi. Następnie Boga nazywano Ojcem Królów, Ojcem Ubogich, Sierot, Wdów, określając Boga imieniem Ojciec. Język wiary wskazywał przede wszystkim na dwa aspekty. Bóg jest początkiem wszystkiego, jest dobrocią i jest miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska dobroć Boga może również być wyrażona w obrazie macierzyństwa. Zarówno idea ojcostwa, jak i macierzyństwa mogą być wypaczone, zdeformowane przez ludzi. Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i miarą. Nikt nie jest ojcem tak jak Bóg. Prawda o Bogu Trójjedynym wyczuwana w pełni została objawiona przez Jezusa Chrystusa. Dzięki Chrystusowi wiemy, że Bóg jest Ojcem nie tylko w stosunku do stworzeń, jest Nim odwiecznie. Jezus objawił, że Bóg jest Ojcem w niezwykłym sensie. Jest Nim nie tylko jako Stwórca, jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który wzajemnie jest Synem tylko w relacji do swego Ojca. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. A zatem ojcostwo, synostwo i bycie tchnionym należy do wewnętrznej tajemnicy Boga, który jest miłością. Ojciec miłujący rodzi Syna, który rodzony odpowiada na miłość miłością. Z kolei miłość ojcowska i synowska i odwrotnie uosabiają się w Duchu Świętym. Z prawdy o trójjedyności Boga wynika dla stworzeń bardzo ważne stwierdzenie. Bóg miłuje świat, kosmos, miłością wewnątrz trynitarną, a więc miłością tak wielką jak Bóg. Co więcej, prawda o Ojcu i Synu może być przejęta przez ludzi tylko dzięki Duchowi Świętemu, który objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie ukonkretnia w Kościele. Prawda o Trójcy Świętej znajduje się od początku u źródeł żywej wiary Kościoła. Formuły chrzcielne, pozdrowienia w imię Trójcy są pierwszymi świadectwami wiary Kościoła o Bogu w komunii osób. Formułowanie dogmatu trynitarnego prowadziło do przezwyciężenia błędów i pogłębienia świadomości Kościoła w tej kwestii. Do tych zagadnień, jak zaznaczyłem, będziemy powracać, chcąc sobie przybliżyć te błędy, które pojawiły się w historii Kościoła, ale również te błędy, które są swoistego rodzaju zagrożeniem czyhającym na naszą wiarę, autentyczność naszej wiary, także i dzisiaj. Bóg jest wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym życiem, światłem nieznającym zachodu. Bóg jest miłością, jako taki objawił się w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Objawił się po to, aby nas upodobnić do siebie. Cała ekonomia zbawienia jest upodabnianiem stworzeń do Stwórcy. Stworzenie zostało powołane do istnienia na obraz Boży i przez stworzenie dochodzimy do poznania natury Boga, Jego życia. Całe życie chrześcijanina jest komunią z każdą z osób Bożych bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto czci Ojca, ten również oddaje chwałę Synowi i Duchowi. Kto oddaje chwałę Synowi, uwielbia Ojca w Duchu Świętym. Celem ekonomii zbawienia jest zatem wprowadzenie stworzeń w tajemnicę samego Boga, wejście w doskonałą jedność Trójcy Świętej. Jesteśmy wezwani, by być mieszkaniem Trójcy Świętej. Fragment z Ewangelii według świętego Jana. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i będziemy u niego przebywać. Drodzy Państwo, Bóg, w którego wierzymy, jest jeden, ale w trzech osobach. Katechizm Kościoła katolickiego, i raz jeszcze to przypomnijmy, podkreśla, że tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Katechizm także przytacza słowa świętego Cezarego, który mówi, że wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej. Są ludzie, którzy uważają, że nauka o Trójcy Świętej sprzeczna jest z logiką i zasadami zdrowego rozsądku. Jak można mówić o wierze w jedynego Boga, skoro wierzymy w Ojca, Syna i Ducha Świętego? Wyznając, że Bóg jest jeden w trzech osobach, nauka chrześcijańska nigdy nie wysuwała twierdzenia, że jeden równa się trzy. mówiąc o Bogu w Trójcy Jedynym, unikamy sprzeczności przez to, że odróżniamy osobę od natury. W Bogu jest jedna natura i trzy osoby. Za pomocą pojęcia natura, substancja czy istota określamy boski byt w jego jedności. Pojęciem osoba posługujemy się po to, aby określić Ojca, Syna i Ducha Świętego w tym, czym rzeczywiście różnią się między sobą. Gdyby w naszym umyśle treść nazwy osoba pokrywała się z treścią nazwy natura, wówczas głosilibyśmy zdania sprzeczne. Ale natura różni się pojęciowo od osoby, która posiada naturę, w niej istnieje i działa. Nie mówimy więc wcale, że w Bogu jedność równa się trzy, bo trzy osoby są trzema, a jedna natura Boża jest jedna. Z dodawania osób nie wynika, że istnieją trzy natury w Bogu, gdyż Ojciec, Syn i Duch Święty posiadają to samo jedno i jedyne bóstwo, ten sam liczbowy byt, a więc są jednakowo doskonali, jednakowo wiekuiści, mają to samo działanie. Słyszy się czasem zarzuty, że źródłem nauki o Trójcy Świętej są zawiłe spekulacje mnichów z zamierzchłych czasów i że ta prawda nie ma znaczenia dla wiary i życia chrześcijańskiego. Drodzy Państwo, to jest zarzut nieprawdziwy. Rzeczywistość wygląda diametralnie różnie, wręcz odwrotnie od tego zarzutu. Źródłem wiary w Trójcę Świętą nie są oderwane od życia spekulacje teologiczne. Wiara w Trójcę Świętą wyrasta ze spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie, z Jego Duchem żyjącym i działającym w Kościele. Prawda o Trójcy Świętej złączona jest ściśle z życiem chrześcijanina. Każdy z nas stał się chrześcijaninem w momencie przyjęcia sakramentu chrztu. Dokonało się to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdy znak krzyża, jaki czynimy, jest wyznaniem wiary w Trójcę Świętą i przypomnieniem tej prawdy. Każde zgromadzenie eucharystyczne rozpoczynamy w imię Trójcy Przenajświętszej. Często na początku mszy świętej słyszymy słowa świętego Pawła: miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bóg jest Bogiem miłości. Bóg objawia się jako Bóg miłości. Bóg podarowuje człowiekowi, każdej i każdemu z nas, dar swojej nieprzeciętnej miłości, największej, jedynej i niepowtarzalnej. Ta relacja miłości, która jest relacją Trójcy Przenajświętszej, została wylana i chce dotknąć serca każdego człowieka. W relacjach Trójcy Przenajświętszej odczytujemy ogromny dar Bożej miłości. Miłości, która zawsze wychodzi w stronę człowieka. Miłości, która szuka człowieka, pomimo tego, że często człowiek pobłądził, odszedł od Pana Boga, przekreślił Jego obecność w swoim życiu, zepchnął go na margines. Ta miłość poszukuje człowieka. Bóg poszukuje człowieka. I chce, znajdując człowieka, tak jak mówiliśmy w dzisiejszej katechezie, zamieszkać w naszym sercu. I jeszcze jeden, ten bardzo ważny element, o którym wspomnieliśmy. Stajemy przed tajemnicą. I nasz ludzki język, nasz ludzki intelekt są bardzo słabym narzędziem, aby ogarnąć precyzyjnie, zamknąć w schematy myślowe to, co jest rzeczywistością, której na imię Bóg Trójjedynej miłości. A zatem stajemy przed tą tajemnicą w duchu wewnętrznego otwarcia na przychodzącego Boga. Stajemy po to, by tę tajemnicę adorować, by adorować Boga i przyjąć dar Jego miłości.